środę protestujący wdarli się na teren Kapitolu. Obiekt nie był dostatecznie chroniony, co doprowadziło do kompromitacji Stanów Zjednoczonych na świecie. Dlaczego nie wzmocniono ochrony Kapitolu? Był to spisek rządzących, czy ich jednak ich jawna głupota? O tym widź pod prąd dogrywka, Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry. To jest program Idź Pod Prąd Dogrywka. Moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie.
I Cezary Kłosowicz.
Witam serdecznie Państwa.
W drugiej części programu odpowiemy na Państwa pytania, a teraz przejdziemy do tematu głównego naszej dogrywki, jakim są zajścia, które miały miejsce na Kapitolu w środę. Kapitol został zajęty, ochrona nie była dostatecznie silna, nie wezwano na czas Gwardii Narodowej. Cezary, jeżeli mógłbyś przybliżyć naszym widzom, co się właściwie wydarzyło, czemu Gwardia Narodowa nie przybyła na czas?
Gwardia, czy Pentagon pytał Straż Kapitolu, czy Policję Kapitolu, bo to jest formacja, która na co dzień ochrania ten budynek. To jest jedyna federalna formacja mundurowa, która podlega pod kongres, a nie pod rząd, czyli pod prezydenta. I Pentagon pytał, czy Straż Kapitolu nie potrzebuje wsparcia Gwardii Narodowej. Straż Kapitolu odmówiła. I także no, nie było tam przydzielonej Gwardii Narodowej. W okolicy było kilkuset gwardzistów, czy w Waszyngtonie rozmieszczonych, ale nie byli oni przydzieleni do tych federalnych tak jakby terenów i nie mieli autoryzacji. To jest potrzebna specjalna autoryzacja, trzeba wystąpić przez Pentagon, przez armię i tak dalej. Dopiero w trakcie wydarzeń poproszono o te wsparcie Gwardii Narodowej, więc zanim oni tam się rozmieścili, zanim przeszły te formalności dodatkowe, no to już to dotarli dość późno. No teraz tam są cały czas. Też tam wznosi się jakiś płot wokół całego tego Kapitolu. Ma być to przez miesiąc utrzymane takie nadzwyczajne środki, no ale w samych tych zdarzeniach, no nie, w tej głównej obronie jakby budynku, no nie brali udziału gwardziści. Też kiedy już tłum wszedł do budynku, to podają agencje, że Pentagon oferował agentów FBI, to jakby taka szybsza sprawa i też Straż Kapitolu miała ponoć odmówić, także no, chcieli wszystko na jakby swoimi siłami załatwić i no, nie udało się.
Były dowódca GROM, pułkownik Piotr Gonstal, wspomina w wywiadzie dla Onetu, że nadal jednak otwartym pozostaje pytanie, dlaczego ci ludzie się tam wdarli, dlaczego już wcześniej nie wzmocniono ochrony. Wielu przeczuwało, że coś wisi w powietrzu. Nikt jednak z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nie przewidział najgorszego scenariusza, a powinien. I dodaje później, albo ktoś zaspał, albo działała tam piąta kolumna, ponieważ to, co wczoraj widzieliśmy, było wręcz niewiarygodne. W świetle tego, co tych faktów, które przedstawił Cezary i jeszcze tych opinii byłego dowódcy GROM-u, pułkownika Gonstala, pytanie do ciebie, Pawle, czy tam rzeczywiście mogła działać piąta kolumna, czy to nie jest za zbyt śmiała?
No myślę, że nie, szczególnie, że jest interes polityczny i to no, przeważający, praktycznie oszustwa wyborcze zostały przykryte przez ten skandal no, praktycznie niespotykany w historii, tak jak powiedziałeś, kompromitujący Stany Zjednoczone, kompromitujący ustrój Stanów Zjednoczonych, władze Stanów Zjednoczonych, tu już Chińczycy, komuniści chińscy się wyśmiewają, także patrząc na wielorakie korzyści, jakie z tego odnieśli komuniści, i no, takie bardzo, można powiedzieć, zasadne pytania, że przecież to wszystko można było przewidzieć. Widać, że Pentagon też przewidział, bo 3 dni wcześniej już wystąpił z propozycją rozmieszczenia wzmocnionych sił Gwardii Narodowej. Także to, że ktoś na Kapitolu i teraz oczywiście kozłem ofiarnym jest szef ochrony Kapitolu, już został, podał się do dymisji, ale myślę, że on nie działał sam. Tutaj przecież nie od dziś wiadomo o tak zwanym deep state, czyli takim państwie w państwie i szczególnie wśród polityków, no nie bezpośrednio z administracji prezydenta Trumpa, a wśród republikanów mogą być też ludzie, którzy absolutnie mu nie sprzyjają, a wręcz przeciwnie. Także tu nawet mogła nastąpić jakaś taka ponadpartyjna zgoda, żeby doprowadzić do z jednej strony przykrycia fałszerstw wyborczych, nie? Bo teraz już nikt nie mówi o fałszerstwach, tylko o tych skandalicznych zachowaniach, nie? I żeby kompletnie już skompromitować prezydenta Trumpa, nie dając mu już pola do jakiejś dalszej działalności publicznej. Oczywiście, i to mówiliśmy wczoraj, Trump dał się w taką sytuację wmanewrować jak dziecko. I to jest jego wina. To, co mówimy, absolutnie nie umniejsza tej winy, ale mówiliśmy już o wykrytych prowokatorach. Tutaj się przepychają, czy to stąd prowokatorzy, czy stamtąd. Tutaj też nawet dzisiaj już są doniesienia, że jeden tam z nowo wybranych polityków zachodniej Virginii był wśród tych prowodyrów, nie? Także tu z różnych stron będą różne oskarżenia, ale zwołanie tego zgromadzenia i niezapewnienie ochrony Kapitolowi, to było po prostu oczywiste, że to tak się rozwinie, nie? To mówię, to nawet nie trzeba było jakichś żadnych spisków, ani bardzo jakiejś tam przenikliwości wielkiej. Tu ten generał, którego zacytowałeś, mówi, to była oczywista oczywistość, że tak się stanie. Nie? I teraz ktoś, kto nie zabezpieczył Kapitolu, chciał, żeby tak się stało.
Generał wspomina też, że po śmierci George'a Floyda, o co szeroko komediowały media, Kapitol był bardzo dobrze chroniony, a zdaje się wtedy nie istniało znowu tak duże ryzyko ingerencji na Kapitol protestujących, a Kapitol mimo wszystko wtedy był chroniony. W tym wywiadzie też pułkownik wspomina, że wspomina swoje obawy o tym, że w przyszłości w Ameryce różne grupy mogą siać podobny zamęt. Czy uważacie, że w USA jest potencjał właśnie na taki ekstremizm i dalszą kompromitację, nawet z użyciem broni palnej, bo to może być zamach też na drugą poprawkę do konstytucji?
Ten potencjał już był od dawna. My mówimy o tym nie od dziś, tylko od wielu miesięcy. Mówiliśmy o poprzedniej kampanii, gdzie przecież już też były próby destabilizacji. Tam wtedy już też były prowokowane różne zamieszki. Czyli wiadomo było, że jeśli nie utnie się łba hydrze, jak gdyby, no to ona się jeszcze bardziej rozrośnie. I agentura globalistyczno-komunistyczna, agentura Chin bezpośrednio, też będzie te 4 lata pożytkować na to, żeby się jeszcze, można powiedzieć, lepiej zorganizować, żeby więcej pozyskać agenturalnych współpracowników, żeby jej działania były jeszcze bardziej niebezpieczne. I tak jak mówiłem na zjeździe Idź pod prąd w czerwcu, te działania BLM, Antify i tak dalej, to wszystko, co się działo w lecie w Stanach Zjednoczonych, było, można powiedzieć, już powtórzeniem tych zamieszek sprzed 4 lat, tylko na dużo, dużo już większą skalę. Także tutaj niestety administracja Trumpa nie rozpoznała właściwie, czy nie chciała rozpoznać, czy nie umiała przeciwdziałać, żeby rzeczywiście tę infiltrację społeczeństwa amerykańskiego przez obcą agenturę i przez rozwój tych już wewnętrznych organizacji terrorystycznych, żeby powstrzymać.
Widać, że prawica ciągle nie rozpoznaje tego wroga, bo właśnie zrzucali te prowokacje, że to Antifa się w nich wmieszała, po czym się okazało, że przynajmniej niektóre te osoby, które oskarżano, że to są z Antify, no to nie są działacze przynajmniej otwarcie Antify, tylko tych grup uznawanych za skrajnie prawicowe, właśnie tych takich najbardziej spiskowych teorii, które w te środowiska się wmieszają na czele z tym człowiekiem krową.
To jeszcze tak ci wejdę w słowo. Te dwa scenariusze się nie wykluczają, że oni mogą być członkami tych najbardziej radykalnych, prawicowych, a w rzeczywistości tak. Pracują dla komunistów. To dla
oczywiście
mnie jest...
Nie, właśnie o to mi chodzi, że no, widać, że działania ich są kompromitujące prawice. Ale właśnie no, oni się prezentują jako ci najbardziej wojujący prawicowcy.
Najwięksi
i tacy
zwolennicy
super i
Trumpa,
ekstra.
Najbardziej poinformowani. To jest ten taki, ta grupa, jak ona się tam, QAnon? Czy
QAnon, tak.
QAnon nazywa, że oni tam wszystko wiedzą. Ja tylko tak pytam, no jeśli jest spisek i tych spisków w wielu rządach i historia to potwierdza, jest zawsze bardzo wiele, to czy nie warto by rozważyć takiej tezy, że ten spisek też, że tak powiem, uruchamia agenturę i uruchamia, że tak powiem, przepływ informacji kontrolowany przez tę grupę? No, tak, tak. A oni mówią, mają tutaj źródło wśród wysokiego przedstawiciela i wszystko wiedzą o tym spisku. Tak. No, to taki to skuteczny wpisek, że człowiek, krowa, wszystko o nim wie. No, jak
człowiek,
ktoś chce
krowa
w to wierzyć.
Twierdzi, że tam w ogóle, że ma jakieś kontakty z innymi wymiarami, to już w ogóle...
No to już...
Ale to powiedzmy sobie, no, że gość z rogami i z tatuażami przeróżnych tych, no nie jest jakoś trudny do rozpoznania, jako może nie najbardziej godny zaufania. No a jednak, no wziął
a jednak.
I... A jednak tak, także to nie jest już niezależnie z jakiej grupy on tam się przedstawia, że pochodzi i na jakich manifestacjach się pojawia. A teraz się bardzo zaktywizował w ostatnim czasie, no i tu widać osiągnął propagandowy sukces. Teraz na cały świat chodzą różne memy i tym podobne, że USA wydaje 730 miliardów dolarów na obronność, a kapitol im zdobył człowiek krowa. No i tak się stało.
Ale przypominam, że w Polsce tu po roku 2010 mieliśmy dokładnie taką samą aferkę z tak zwanym człowiekiem Radyjko. Nie?
Tak
tam, nie,
już nie pamiętam. Też chodził z megafonem.
Andrzej Radyjko, on tam zawsze był obecny, wszystko tego niby taki najbardziej prawicowy, katolicki, tam jakieś modlitwy puszczał im z Radyjka właśnie i tak dalej. Oczywiście wszyscy, aj, jaki fajny przywódca tutaj, taki jakiś zdecydowany, jeśli jak telewizja się pojawiła, to on tak potrafił z taką wielką nienawiścią tam oczywiście wszystkich platformersów mordować i różne takie rzeczy. No a potem się okazało, że tu u Komorowskiego, u Palikota, no to taka to robota, no. Także dokładnie ten sam scenariusz został rozegrany w Stanach Zjednoczonych. No.
A to zabezpieczenie, no widać nawet z tych filmów, które tu w tle się pokazują, no były dwa kordony, jeden kilkaset metrów wokoło, tam pojedynczy policjanci, no to przedarli się przez to bezproblemowo ci, jak już zaczęli ci manifestanci, chociaż na filmach też widać, że część ich powstrzymuje, no a tamci tam to mają gdzieś.
Tu się warto nad tym zatrzymać, że część, zdecydowana część, główna część, nie? Powiedzmy tam 90 ileś tam procent tych ludzi, którzy przyjechali poprzeć Trumpa i protestować przeciwko oszustwu wyborczemu, oni absolutnie nie byli nastawieni radykalnie do jakiejś zajmowania jakichś tam budynków powstańczo czy coś takiego. Nie? To widać właśnie przy tych filmach sprzed tej pierwszej, sforsowania pierwszej barykady, że tam widać prowokatorów, którzy już zaczynają się szarpać z tą policją Kapitolu, już tam podnoszą te barierki, a ci ludzie ich odciągają. Zwykli, prawdziwi zwolennicy Trumpa, czyli o tu możecie zobaczyć właśnie, o tu się taki jeden już stawia, to zaraz przyjdzie gość i będzie go odciągał. O, patrzcie, odciąga go. To są prawdziwi zwolennicy Trumpa, a to są prowokatorzy. I tu się jednego daje odciągnąć, drugiego, a zaraz 10 następnych. O, zobaczcie, i tak się robi prowokacje. To jest typowe, ale ta skromna siła porządkowych tamtych policji porządkowej, no wręcz zaprosiła do tego działania, bo ich tam stało ilu? Co parę metrów
od
jeden.
Kilku na tych schodach, no, co
także
są.
Absolutnie bez najmniejszych szans, nawet pośród tych prowokatorów, nie?
Potem był ten drugi kordon już przy samym Kapitolu, no taki gęstszy, tam na tych schodach te przepychanki już były mocniejsze i ostrzejsze, no ale jak już ten tłum po tych kilkuset metrach ten się, że tak powiem, rozochocił i rozpędził, no to już nie stanął, a są nagrania, nie wiem z którego to miejsca dokładnie, ale że policja otworzyła barierki w jednym miejscu. A jak mówi były ten dowódca tej policji Kapitolu, no że jak tam się zdobędzie schody, no to już praktycznie trudno obronić, bo tam jest tyle drzwi i okien w tych miejscach, że tam no gdzieś się to przedrze. Także to no już było pozamiatane przy tak skromnych siłach tej policji.
Także podsumowując, no, moim zdaniem to zostało zrobione przez tych, którzy chcieli skompromitować Trumpa i przykryć fałszerstwa wyborcze. Niestety, tak jak jeszcze raz podkreślam, Trump wszedł w tę pułapkę razem ze swoimi zwolennikami, którzy dzisiaj mają już odium właśnie terrorystów. Biden po nich jeździ jak po burej kobyle, czy tam jak i nazywa ich tych, przecież mówię, w 90 iluś tam procentach ludzi, którzy przyjechali z poczucia niesprawiedliwości, z poczucia, można powiedzieć, zamachu na ich republikę. Dzisiaj z nich się robi terrorystów. Trump, który przecież no, jest takim człowiekiem mediów, przecież wie, że są fakty i fakty medialne. I dzisiaj on poległ, można powiedzieć już na ostatnim tym odcinku, przez fakty medialne. I tu już nic nie odwróci, żadne mówienie tam, że ktoś tam, prowokatorzy, że ta ochrona była za słaba, że to spisek, nic już tego odium, które jest na Trumpie, już nie cofnie. Niestety to odium też przeszło na sporą część prawicy amerykańskiej. Stąd tutaj właśnie tak wysłuchałem przemówienia Arta Thompsona z John Birch Society, który przypomina o fundamentach. Nie idzie właśnie w takie rozgrywki, kto tam, czy Pence to, czy Pence tamto, czy tu, tylko przypomina, jakie są fundamenty amerykańskie. I też na Twitterze tego czasopisma John Birch Society New American jest bardzo ciekawy tweet. Mówi, nawet jeśli będziemy mieli przywódcę takiego jak Trump, albo jeszcze lepszego, ja dodam, ale jeśli za nim nie stoją tysiące czy dziesiątki tysięcy w skali Ameryki, w Polsce można by powiedzieć tysiące ludzi, którzy są dobrze poinformowani, którzy są właściwie zmotywowani, którzy są, można powiedzieć, moralni, a nie łatwi do sterowania i gotowi do czynów haniebnych, to nawet największy lider nie pomoże. Dlatego kierunek odbudowy Ameryki to jest dalej budowanie moralności i budowanie świadomości. Czyli informacja plus siła duchowa. To jest program na odbudowanie Ameryki. Tu już nikt, oczywiście większość ludzi będzie się teraz, co zrobił Pence, co zrobił człowiek krowa, co tam Trump w tym czasie zrobił, czy on oglądał, czy nie oglądał. A zobaczcie, John Birch Society i podobnie myśmy zareagowali. Zajmujemy się całkowicie czymś innym. Bo to jest tylko, można powiedzieć, bicie piany. A prawdziwa praca rozgrywa się dzisiaj w walce o twój umysł. W którą stronę pójdziesz, jakie wartości wybierzesz, na czym się oprzesz, a nie na tym, żeby roztrząsać spiski, kto mógł wcześniej, komu i tak dalej, i które głosy przeliczyć, albo i tak, i różne takie rzeczy. Tak, stało się coś złego, stało się coś niewyobrażalnego, jeśli o skalę państwowości amerykańskiej, historii tej republiki, ale samo teraz rozdzieranie tutaj szat i włosów, to już nic nie pomoże. To już trzeba teraz trzeba przedstawić plan wyjścia z tej sytuacji, a to już niewielu potrafi.
Wspomniałeś o tym wystąpieniu, krótkim wystąpieniu Arta Thompsona w John Birch Society i on tam mówi ciekawą rzecz, że nigdy nie byliśmy demokracją i nie mieliśmy być. A teraz wszystkie media mówią o upadku demokracji w Stanach Zjednoczonych, że demokracja jest zagrożona, więc czemu mediom, czy nazwijmy establishmentowi, tak bardzo zależy, żeby grzać temat, że to demokracja upada, a nie republika.
Bo to jest prawdziwy zamach na konstytucję. Bo to właśnie Art Thompson pokazuje. Stany Zjednoczone nie są demokracją. Są republiką, która w sposób demokratyczny wybiera swoich przedstawicieli. I tyle. Bo demokracja oznacza, że większość ma władzę pełną. Może tam określić, że teraz jest zima, albo teraz jest lato. Nie? I tak dalej, i tak dalej. A republika to są prawa naturalne, których nikt nie może tknąć, nawet większość stuprocentowa. I są przedstawiciele władzy, którzy są wybierani metodą demokratyczną, czyli większościową.
Tak, Art Thompson właśnie wspomina też, że w Konstytucji nie ma nawet słowa demokracja, jest tylko republika. To jest też. A jeżeli chodzi właśnie o samego prezydenta Trumpa, co w waszej ocenie on powinien teraz zrobić? Mówi się o tej partii, o czym pisało też John Birch Society, poruszało ten temat partii, mówi się o mediach. Czy istnieją jakieś jeszcze rozsądne ruchy dla samego Trumpa teraz, bo jednak on posiada wciąż jakiś kapitał rozpoznawalności dosyć duży. Czy mógłby jakoś jeszcze przysłużyć się Ameryce?
Bardzo trudne pytanie. Tak jak powiedziałem, te wydarzenia ze środy były po to, żeby go całkowicie skompromitować, żeby go też można powiedzieć, psychicznie załamać i niestety po części się to udało. Teraz jakie jest dobre wyjście? No, próbował tym przemówieniem dzisiaj opublikowanym, że tam przekaże władzę, że uznaje, że nie będzie tu już dalej jątrzył, ale moim zdaniem to już jest tylko takie gaszenie pożaru. To już jest takie ratowanie masy upadłościowej, że został skompromitowany. Ja nie widzę dalszej przyszłości jako takiego wodza. Tu niektórzy mówią, że on dalej będzie wodzem Partii Republikańskiej czy w ogóle środowisk prawicowych. Ja myślę, że jednak nie. No nie wiem, Cezary, co ty myślisz, bo nie konsultowaliśmy tutaj swoich opinii.
Nie wydaje mi się, to sami Republikanie w dużej mierze się już przeciwko Trumpowi czy zwrócili, czy wypowiadają, przynajmniej w tych sprawach około wyborczych, a szczególnie po tym właśnie, po tych wydarzeniach na Kapitolu. No to były spore głosy takiego mocnego nawet potępienia, także nie sądzę, żeby tu jakąś pozycję w Partii Republikańskiej podniósł czy odzyskał. No tutaj będzie zresztą, jak zawsze w partii, też mocny ruch tam, żeby ktoś, inni będą chcieli swoją pozycję jego kosztem podbudować, także tutaj myślę, że no nie uda mu się to. Może zostać jakimś tam ogólnie przywódcą gdzieś tam, budować jakieś prawicowe, na przykład właśnie media, ale no to już będzie dużo mniejsza skala, choć no z czasem też może być, jeśli będzie to rozsądnie prowadzone, może być to jakiś przyczynek do odbudowy tej konserwatywnej Ameryki. Tylko no mówię, na dużo mniejszą skalę niż jakby był prezydentem czy szykowany na następnego kandydata w wyborach czy coś w tym rodzaju. No i też myślę, że musiałby w jakiś sposób tutaj, żeby to miało faktyczną wartość, uznać swoje błędy, pokazać, jakie błędy popełnił w tym ostatnim roku i w kwestii wyborów, i w kwestii pandemii. Tu myślę, że był bardzo duży czynnik też, kluczowy wręcz czynnik, postępowanie względem pandemii co do tych wyborów. Bo raz, że pandemia pozwoliła na czy dała pretekst do tego rozszerzenia tych wyborów korespondencyjnych, przy których łatwiej było o jakieś manipulacje. No a dwa, że to postępowanie, no, które doprowadziło do tak dużej liczby śmierci, czyli nie obronienie Ameryki przed tym wirusem, no to też na pewno wpłynęło na wynik wyborczy już w samym głosowaniu. Także no, myślę, że Trump ma trudny czas przed sobą, kolejne ataki są na niego przyszykowane, tam nowy impeachment mu próbują szykować, próbują, żeby tam jeszcze inne procedury, żeby tam Mike Pence coś uruchomił, podburzają. Nawet, no to jest już tylko 2 tygodnie, ale jeszcze chcą go dobić, jeszcze chcą go mocniej skompromitować, nie wiem, co tam jeszcze może wymyślą. Także no, będzie bardzo trudno mu się tak w sensie politycznym z tego podnieść, no a też na pewno w sensie osobistym.
Paweł wspomniał jeszcze o przemówieniu Trumpa. Myślę, że warto do niego wrócić. To przemówienie jest dostępne na chwilę obecną na Twitterze. Facebook je zbanował. Mark Zuckerberg osobiście napisał wyjaśnienie, czemu postanowił już zbanować prezydenta Trumpa do chyba końca kadencji. I tutaj w tym przemówieniu prezydent na początku potępia ten atak na Kapitol, studzi emocje, wzywa do ukarania, do odpowiedzialności tych, którzy weszli na Kapitol. Wspomina też o przywróceniu, że jego celem jest teraz przywrócenie wiary i zaufania w wybory. I skupia się na przekazaniu władzy 20 stycznia. Czy według ciebie, Cezary, uda się, czy Amerykanie jeszcze będą wierzyć w ten proces demokratyczny wyboru? Czy po tym, co się stało, po tych wszystkich wydarzeniach, czy uda, Trump twierdzi, że jego celem jest przywrócenie wiary i zaufania w wybory?
Dobry cel, tylko daleko, no nie szybko się to nawet może stać. No, teraz demokraci przejmują władzę, no to nikt z drugiej strony nie uwierzy, że przeprowadzą następne wybory uczciwie, to na pewno w tej chwili. To jest też kwestia władz stanowych, no, które są różne. Ci zwolennicy Trumpa nie wierzą też samym republikanom wielu, bo uważają, że zdradzili Trumpa, więc oni też ich, no, trudno im będzie uwierzyć. Tu by trzeba bardzo zmienić procedury wyborcze w Stanach, które faktycznie są słabe, no bo sam system jest dość nawet fajny i ciekawy, tylko że samo to konkretne głosowanie, gdzie no to, te weryfikacje tożsamości i tak dalej są często prawie, że jakby ich nie było w porównaniu z innymi krajami. No Trump mówił, że nawet w Meksyku mają normalnie dokument tożsamości przy wyborach, a w Stanach tego nie ma. Także no, jest tu wiele, wiele rzeczy do naprawienia. Myślę, że to się nie uda, taka reforma, bez, tak jak zawsze mówimy, tej reformy właśnie w tych ludziach od dołu, reformy moralnej w sobie, tak żeby byli zdolni faktycznie budować to uczciwe państwo. No bo też jaki by system wyborczy nie był, jeśli będą go obsługiwać niemoralni ludzie, no to będzie zły.
To samo pytanie do ciebie, Paweł, odnośnie przemówienia prezydenta Trumpa, który twierdzi, że jego celem jest teraz przywrócenie wiary i zaufania w wybory. Czy według ciebie to się w ogóle uda, czy Amerykanie będą jeszcze wierzyć w ten proces?
Dlaczego tego nie zrobił przez 4 lata swojego urzędowania? Przecież te maszyny wyborcze, ten cały proces, te głosowania korespondencyjne, ten brak weryfikacji, o której Czarek mówił, to wszystko było. No to ja bym się spodziewał, po człowieku, który ma świadomość, po pierwsze, że tu są ogromne dziury i miejsca na nadużycia, fałszerstwa nawet wprost, i znając stronę przeciwną, że to są komuniści bezwzględni, bez żadnej moralności, no to trzeba było te 4 lata urzędowania przeznaczyć za naprawienie tego systemu, kiedy on miał jeszcze władzę. No bo dzisiaj, no to jak on będzie naprawiał ten system, nie? Tu nie hasło fajne, ale nie widzę potwierdzenia. Trzeba było to zrobić właśnie w czasie już kadencji, bo tak jak pisałem w 2016 roku, że to był praktycznie no cud, że Trump wygrał te wybory, miała wygrać strona przeciwna i już miała, że tak powiem, rozkładać komunistycznie Amerykę. On wygrał te wybory, powinien zrobić wszystko, żeby powstrzymać komunizm, a tego nie zrobił. Mówię, jeszcze do takiej generalnej oceny przejdziemy później, ale mówię, no teraz to już jest taki płacz nad rozlanym mlekiem, czy takie mówienie, kiedy on już praktycznie schodzi ze sceny, mówi, co on powinien zrobić. No to trzeba było to zrobić przez te 4 lata wcześniejsze. Tu jeszcze chciałem nawiązać bardzo trafnej uwagi Czarka o tym przyznaniu się do błędów, nie? Że Trump próbował cały czas taką wizję, no, że on jest jakimś takim nieomylnym, takim no, silnym przywódcą, który wszystko wie, dobrze robi i zawsze tam ma rację. To oczywiście części ludzi imponuje, no, ludzie tak chcą mieć takiego wyrazistego przywódcę, który wie, dokąd zmierza, no ale teraz okazało się to fanfaronadą, że został ograny jak dziecko, można tak powiedzieć. Tu jeszcze oczywiście można inne interpretacje przyjmować tej rzeczywistości, no ale poczekajmy z nimi. Stąd myślę, że jeśli chodzi o to, co mógłby zrobić na koniec, no to właśnie taki rozrachunek ze swoją prezydenturą. Oczywiście wiele rzeczy tam zrobił bardzo dobrych, podniósł morale Ameryki, walczył z aborcją i tak dalej na arenie międzynarodowej. Różne dobre działania, pokazał też zbrodnie komunistycznych Chin, pokazał choć za późno i bez jakichś konsekwencji zbrodniczość działań komunistów chińskich w sprawie COVID. Przecież pamiętam to przemówienie, z którym się tak cieszyli, no bo ono było jasnym postawieniem sprawy po naszej petycji, właśnie, żeby wezwał tutaj, znaczy działał na rzecz, by komuniści chińscy zapłacili reparacje za zaatakowanie świata, zamordowanie już dzisiaj 2 milionów ludzi, zdemolowanie gospodarek i tak dalej, i tak dalej. I Trump powiedział wtedy takie słowa, że komuniści chińscy wiedzieli, że to jest zaraźliwy wirus, że przenosi się z człowieka na człowieka, ochronili swoją stolicę, ochronili znaczną część Chin, a wypuścili na zewnątrz. No to ja mówię, dobra, no to jest wina komunistów. ale ktoś tych chińskich zarażonych ludzi wpuszczał do tych wszystkich krajów, wpuszczał do Polski, przecież samoloty latały i z Pekinu, i tam i z Wuhan, i do teraz jeszcze nawet latają z pomocą tą, tam z tym badziewiem chińskim. Katowice przyjmują, lotnisko w Katowicach, tam ciągle ten duży samolot, już nie wiem, 9 czy ileś lotów też właśnie z Wuhan, ale przecież do Stanów Zjednoczonych ktoś tych ludzi wpuścił i tu oczekiwałbym, żeby Trump powiedział, tak, tu zrobiłem dobrze, ale tu zrobiłem źle. Mógłby powiedzieć, dlaczego zrobił źle, czy ktoś go wprowadził w błąd, czy ktoś go zastraszał, czy ktoś go, że tak powiem, wmanewrował w jakieś decyzje, proszę bardzo. Ale taka uczciwy rozrachunek z tą prezydenturą by się przydał. Dalej oczekiwałbym, że w takim podsumowaniu powiedziałby o zagrożeniu chińskim. Jak silna jest infiltracja chińska? Bo teraz on mówi, oszukano, skradziono nam wybory, oszukano i tak dalej. Ale jaka jest rola zdrajców, że tak powiem, krajowych, a jaka jest rola sił międzynarodowych? To bym chciał usłyszeć. Jaka jest rola Rosji? Jaka jest rola Chin? Przecież on, mając codziennie materiały wywiadowcze najświeższe na biurku, on to wie. I teraz warto, żeby się o tym dowiedział naród. To byłby jakiś taki, jeśli już pytasz o odbudowę pozycji Trumpa, chociaż mówię, jestem sceptyczny co do tego, to by był taki dobry ruch. Dobry ruch, znaczy nie taki ruch PR-owy, tylko no to by było takie, można powiedzieć, takie fundamentalne odbudowanie zaufania, które myślę, że na razie ciągle traci, bo też przecież, zobaczcie, przecież jego otoczenie jeszcze w czasie szturmu na Kapitol, to zdaje się córka pisała, że to są tam najlepsi patrioci, potem schowała ten tweet, a teraz on mówi, że trzeba ich karać i że to bandyci, znaczy tam nie użył tego słowa bandyci, to Biden, ale coś tam było o tym, że trzeba karać tych ludzi.
Tak na początku.
No to jak się czują teraz, bo wiadomo, część to byli prowokatorzy, no ale część no tak nie wiedziała, co robić, no to dobra, szturmujemy, nie? I teraz ten, dla którego oni to robili, ich teraz nazywa, że trzeba ich karać, ścigać i że to jest straszne tam przestępstwo i tak dalej. Tylko, że to powinien rzeczywiście mówić wtedy, kiedy się to działo, a nie dwa dni później.
To też mówienie to o tej naprawie wyborów to jest takie szykowanie się na wojnę, którą się już przegrało, a nie na następną bitwę. No, oczywiście to trzeba zrobić, ale no to nie jest, to już teraz nie będzie środek, który zapewni zwycięstwo. Nie? To byłby środek zapewniający być może zwycięstwo, czy chroniący przed porażką wcześniej. A teraz trzeba zrobić to, ale trzeba zrobić też coś więcej.
Dlatego tutaj ta nasza rada, pani redaktor Szeni, my od razu, zaraz po ujawnieniu tej najpierw, że wygrywa, potem, że przegrywa, co przewidziałem wieczór wyborczy, tu pierwszy taki ruch to powinno być właśnie próba zbudowania jakiegoś nowego imperium medialnego, biorąc pod uwagę zarówno media społecznościowe, które teraz, zobaczcie, na podstawie arbitralnej decyzji jakiegoś tam tego cukrowego misia, nie, prezydentowi Stanów Zjednoczonych odbierają prawa komunikowania się ze swoim narodem, nie? To on bierze odpowiedzialność, wsadźcie go do więzienia, jak źle powie, czy tam co tego, ale nie odbierajcie mu prezydentowi, żeby jakiś cukierek prezydentowi odbierał prawo komunikowania się z narodem. To jest szczyt, wiecie, hańba i tak dalej. I tu zobaczcie, ani republikanie, ani chrześcijanie amerykańscy, ani sam prezydent Trump w czasie ani swojej kadencji, ani teraz właśnie już w tym całym kompletnym już zamieszaniu na koniec nie pokazują tego rozwiązania. Zbudujmy prawdziwie wolne media w Stanach Zjednoczonych, nie? Także tego ciągle nie słyszę z tamtej strony, tylko jakieś tu mówienie, że on będzie naprawiał system wyborczy. Ale jak? Śrubokrętem?
Trump jeszcze też może po tym końcu prezydentury, oprócz tych teraz tam zapowiedzi jakichś znowu impeachmentów, ale może być zajęty procesami różnymi, które mu zaczną wytaczać nawet za to, oskarżając, że mu tam podżegał do czegoś i tak dalej.
Prezydent też wspomina w dalszej części przemówienia, że teraz skupia się również na odbudowaniu gospodarki Stanów Zjednoczonych po pandemii, na bezproblemowym przekazaniu władzy 20 stycznia i na koniec zwraca się do swoich wyborców. Wiem, że jesteście zawiedzieni. nasza niesamowita podróż dopiero się zaczyna. I nie wiem, czy tutaj komentarz jest może zbędny.
Po pierwsze, jeszcze nie jest po pandemii. Nie? Mówienie, że będziemy odbudowywać gospodarkę po pandemii.
Kiedy są najwyższe liczby śmierci dzienne teraz, rekordowe w Stanach.
Ponad 3 tysiące.
I nie tylko w Stanach oczywiście, ale tam nawet 4 tysiące przekroczyło któregoś dnia.
Liczba ofiar już jest porównywalna ze stratami w czasie II wojny światowej. Straty militarne już przekroczone zostały. No to to jeszcze nie jest po pandemii. Tu jeszcze komuniści chińscy nie powiedzieli ostatniego słowa. Tu jeszcze nie wiemy, jak to się będzie rozwijać. Na razie to tylko Izrael, można powiedzieć, na czwórkę z plusem czy na piątkę się tam zachowuje i też ma różne, w zależności od okresu, słabsze i gorsze miesiące i decyzje.
Oj, Tajwan na szóstkę.
No na Tajwan to tak, to jest poza konkurencją, także tu Tajwan zachował, ze względu na bliskość komunistów chińskich, to wiedział, z kim, że tak powiem, ma do czynienia i że to jest ich być albo nie być. Nie? Także zachowali się bardzo, bardzo właściwie. Stany Zjednoczone zachowały się na dwójkę z plusem. Tu decyzje Trumpa, to nawet też Eli Barbour, nasz przyjaciel z Tel Awiwu, też to samo napisał na Twitterze niedawno, że właśnie zła reakcja na zagrożenie atakiem chińskim była podstawą do przegrania tych wyborów. Oprócz oczywiście samego systemu wyborczego. Nie?
Myślę, że możemy przejść do Państwa pytań. Jerzy Cieślar. Protestanckie radio CCM z Gliwic próbowało wystartować w tym samym czasie. Koncesję otrzymali po kilku długich latach, więc pomoc państwa dla RM była może nie finansowa, ale była.
Tak, to absolutnie się z tym zgadzam. Mówiliśmy o tych, skąd pieniądze, stąd ten mój komentarz. Ewidentnie ksiądz Tadeusz Rydzyk za pomocą zapewne jakichś tam odpowiedniego, że tak powiem, przekonywania biskupów, a wiemy, na co polscy biskupi najbardziej są łasi, zdobył ich przychylność, a oni z kolei, mając swoich oficerów prowadzących gdzieś powiązanych ze strukturami rządowymi, załatwili mu koncesję. To jest dla mnie oczywista oczywistość. Tu protestanckie radio, zobaczcie, w tym samym czasie próbowało wystartować i absolutnie nie mogło tej koncesji dostać. Także ksiądz Tadeusz zarządził pieniędzmi we właściwy sposób i tę koncepcję zdobył. Protestanci, podejrzewam, że chcieli legalnie zdobyć. No to już wiecie, jak Polska działa.
Komentarz od Grzegorza Zawadzkiego. Trzeba pamiętać, że TV Trwam to tuba propagandowa PiS, siejąca nie tylko na Polskę, ale na Amerykę Północną, a tam mieszka kilkadziesiąt milionów Polaków, którzy często są elektoratem prawicowym.
No tam kilkadziesiąt to może przesada, kilka milionów, to tak się bym zgodził. Na przykład w samym Chicago tam głosuje około chyba 400 tysięcy Polaków, choć dużo większa jest Polonia, czy ludzi, którzy się do polskiego pochodzenia podają. Jest to też ważne zaplecze finansowe, zarówno dla PiS-u, jak i też dla samego księdza Tadeusza. No tutaj tam jakiś cios poważny zaliczyli w Kanadzie, ale Stany Zjednoczone, Polonia jeszcze są takim poważnym wsparciem, zarówno dla PiS-u, jak i dla księdza Tadeusza. Także tylko że to jest działanie wolnościowe. Tu do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. No wolno mu. Oczywiście część tego działania, czyli wsparcie rządu jest za pieniądze już nasze, czyli podatnika, nie? I że tu na pewno media katolickie będą faworyzowane przez zarówno ambasadę, czy jakieś inne czynniki, które mają wpływ na docieranie do Polonii. Ale sam fakt, że tam ksiądz Tadeusz zbiera pieniądze, no to jest tutaj absolutnie do tego nic nie mamy.
Johnny Walker pisze, świń coraz więcej, a karmy coraz mniej. Casa Pueblo. PiS płaci za głosy i poparcie pana Rydzyka. Dobrze wiedzą, że bez jego poparcia nie wygra wyborów. Jest po prostu zakładnikiem Rydzyka.
No teraz tak, chociaż można powiedzieć, tam wpływ księdza Tadeusza jest różny. Wydaje się, że teraz nawet wpływ księdza Tadeusza już nie uratuje PiS-u od przegranej, a przynajmniej od takiej kompletnego odwrócenia się uczciwych ludzi od PiS-u.
Rafał Bąk. Odpowiedź oczywista, ale na słowa Rydzyka obiecali, nasuwa się pytanie, kto obiecał i za co?
No właśnie, to jest ciekawa sprawa. No ciekawe, że ksiądz Tadeusz tak otwarcie o tym mówi. Że tutaj...
Znaczy to było oficjalnie jakoś tam przyznana ta dotacja, także to była wiadoma informacja, ta, o której on tam mówił, była wiadoma informacja, tylko tam no, mówił, że jeszcze nie dostał, czy nie wszystko dostał.
No oni akurat przyjechali tam fetować, no mówiliśmy o różnych innych rzeczach, że tam pochwała tych, którzy ukrywali pedofilię jako bohaterów i tak dalej. Minister Ziobro tam siedzi i klaszcze i tak dalej, różne takie rzeczy. No i teraz on im przypomina. To jest takie na bezczela przypomnienie. Słuchajcie, no wy mi płacicie, ale ja oferuję tu pewien towar. Nie? Czyli właśnie poparcie dla PiS-u ze strony tego katolickiego elektoratu. No to jak gdyby ta scena, ona pokazuje to kupczenie, można powiedzieć, poparciem. No płaćcie, ja będę was tu prosił, ale to oznacza prosił w sensie żądał, bo inaczej zrobię wam jakieś kuku. No oczywiście on nie zrobi, bo kto mu da? To jest, jedni i drudzy wiedzą, że tam mu za dużo nie muszą dawać, bo przecież tu opozycja jak gdyby nie będzie karmić już Rydzyka i księdza Rydzyka i tych jego fundacji. Także te dwie siły są na siebie skazane i one razem, można powiedzieć, ślepy prowadzi ślepego, jak Jezus powiedział, obaj w dół wpadną.
Elżbieta Siwek. Nie wiem, czy to jest głupota. Moim zdaniem to jest po prostu lekceważenie narodu polskiego. Łupią nas podatkami, a potem dzielą, jak rządowi się podoba.
No to jest... To już Orwell pisał w Folwarku Zwierzęcym. No tak zawsze będzie wyglądał każdy socjalizm. Proszę się nie łudzić. Proszę się nie łudzić. Sprawa szczepionek. Chyba nie pamiętam kto... Nie pamiętam, czy pani Ochojska, czy ktoś mówił, żeby tym podziałem szczepionek, żeby się powołać taką straż obywatelską i żeby na przykład media takie jak TVN no, były częścią tej straży obywatelskiej do rozdawania tych szczepionek i wtedy będzie sprawiedliwie. Nie? Bo jak PiS rozdaje, to może być niesprawiedliwie, a jakby TVN i straż obywatelska, no potem okazało się, że w tej liście tych uprzywilejowanych tam akurat ludzie z TVN się znaleźli. Także no, z tym, dopóki nie ma przejrzystej gry wolnościowej, rynkowej, to żadna straż obywatelska nie pomoże.
Tak, to Ochojska mówiła, że to powinny nadzorować Wyborcza i TVN.
Tak, Wyborcza i TVN. No to widzieliście tutaj, jaki cyrk z tego później wyszedł.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej dogrywce. Moim Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.